Dzisiejszego poranku chciałbym, żebyśmy na podstawie Bożego Słowa przyjrzeli się drodze prowadzącej do przebaczenia. Nikomu z nas, myślę, nie jest rzeczą konieczną, żeby zachęcać i mówić o tym, jak zachowywanie czystości jest ważną rzeczą. Każdy z nas sporą część swojego czasu poświęca na utrzymywanie rzeczy, przedmiotów w przestrzeni, w czystości. Myślę, że nie wszyscy lubimy robienie porządków, ale sam porządek i czystość to lubimy. Niekoniecznie robienie tych rzeczy, ten czasek, wysiłek, jaki jest do tego potrzebny. Dbamy o własną czystość, dbamy o utrzymywanie w czystości przedmiotów, czyścimy nawet kosze na śmieci. Stosujemy różne środki przy czyszczeniu różnych rzeczy. Nawet kilkunastoletnie dzieci domestosem nie czyszczą zębów, tak samo jak nie używają pasty do zębów do mycia rąk. Nawet małe dzieciaki wiedzą, że są różne środki do różnych rzeczy. Nie wszystkie, że tak powiem, rzeczy, przedmioty, przestrzenie wymagają utrzymania takiego samego poziomu czystości. Nawet czyszcząc obuwie, jest inna jakość i dużo więcej uwagi poświęcasz na to, na czystość tej zewnętrznej powierzchni butów, górnej, a inna jest czystość podeszwy. Nawet czyszcząc jeden przedmiot, one się różnią. Woda w naszych kranach jest wystarczająco dobra do zmywania naczyń, ale gdybyś tą wodą bez przerwy się mył, przynajmniej tu w Warszawie, to po pewnym czasie twoja skóra zostanie wysuszona przez stosowanie tej wody. Możesz jej się napić, ale lepiej, gdybyś tę wodę najpierw przegotował, prawda? Ale czy ta woda, która leci z twojego i mojego kranu, czy ona się nadaje na przykład do wytwarzania lekarstw, do przemywania ran? Jeżeli mielibyśmy znaleźć miejsca, gdzie powinniśmy zachowywać najwyższą czystość, to o jakich przestrzeniach, o jakich sferach byśmy myśleli? Myślę, że wytwarzanie żywności to jest taka przestrzeń, w której dbamy i powinniśmy dbać o zachowywanie czystości. Medycyna, produkcja leków, postępowanie z wirusami, z bakteriami, tutaj powinniśmy zachować dużą czystość. Może nie myślimy w tych kategoriach, ale zaawansowana technologia wymaga zachowania bardzo dużej czystości. Pamiętam, przed laty byłem na Śląsku w takim, trudno powiedzieć, warsztacie. To była raczej taka przestrzeń, w której pisano specjalne programy, które sterowały później wtryskami. I zanim wszedłeś do tej przestrzeni, musiałeś ubrać się w takie ubrania, jakbyś wchodził na salę operacyjną. A tam tylko dokonywano badań, pisano specjalne programy, które gdzieś tam uruchamiały pracę gdzieś tam pewnych zespołów w samochodzie. Ale jeżeli mielibyśmy wymienić coś najczystszego, to o czym byśmy myśleli? Myślę, że Bóg jest kimś doskonale, nieskazitelnie czystym. Otworzymy fragment, który będzie osią naszych rozważań. Jest to pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. I przeczytamy ten fragment od 5 wersetu pierwszego rozdziału do 2 rozdziału 2 wersetu. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że nie popełniliśmy grzechu, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robiliśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nas jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. Jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Jeżeli Bóg w całej pełni, bez żadnych odchyleń, jest moralnie doskonały, Jego prawość nie ma żadnych granic, żadnych ograniczeń, to powstaje pytanie, w jaki sposób, jak ja, którego moralność potrafi w krótkim czasie ze szczytów spaść na samo dno, jak ja, taki grzeszny, skorumpowany, mogę mieć łączność, społeczność, wspólnotę z tak świętym Bogiem? Tak często łatwo jest popaść w ciemność zła, egoizmu, użalania się nad sobą, obojętności, a jednak ten tekst powiada, że człowiek może mieć społeczność z tym świętym, pełnym światła Bogiem. Stoi przed człowiekiem taka szansa, taka możliwość. I to jest cud. Ale jak to się może zdarzyć? Tekst mówi o ludziach, którzy mówią, że mają taką społeczność, a chodzą w ciemności. Czyli mówi o pewnych ludziach, którzy coś wyznają, deklarują, mówią, ale nie żyją zgodnie ze światłością. Ogłaszają pewną prawdę, ale nie trzymają się tej prawdy w swoim życiu. Siódmy werset mówi, jeśli zaś chodzimy w światłości, co się dzieje, gdy chodzę w światłości? Co sobie uświadamiam, gdy nagle przez okno wpadnie silny strumień światła w moim kierunku, oświetli moją osobę, moje ubranie? To co się dzieje? Zaczynam widzieć, jak bardzo nieczystym jest moje ubranie. Może być tak, że wysprzątasz pokój, odkurzysz wszystko, przetrzesz na mokro i niech w tę przestrzeń wpadnie taki promień światła. I co odkryjesz? Że nawet powietrze nie jest czyste. Że są w nich miliony drobin kurzu. Widzisz brud, mnóstwo kurzu, nawet w powietrzu. Co się dzieje, gdy jako człowiek, gdy zaczynam chodzić w światłości, Bożej światłości? Wychodzi na jaw grzeszność. Ale ten tekst powiada o drugim fakcie, że krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlaczego często nie widzę, nie widzisz grzechu w swoim życiu? Co sprawia, że nie dostrzegamy grzechu w własnym życiu? Dlaczego tak często brakuje nam takiej uczciwej oceny tego, w jakim miejscu jestem, jak żyję, co tak naprawdę robię? Dlaczego tak rzadko mam prawdziwą świadomość grzechu? Dlaczego? Wiemy z historii, że byli wielcy, wspaniali ludzie. Gdy myślimy o takich ludziach szczególnych, to możemy myśleć o świętym Augustynie, Franciszku z Asyżu, o matce Teresie i o wielu innych reformatorach. I myślimy, że ci ludzie to byli ludzie, którzy byli praktycznie w naszych kategoriach święci. Nie grzeszyli. W ogóle nie grzeszyli albo bardzo mało grzeszyli. Ale gdy zaczniesz czytać ich biografię, to wiesz co odkryjesz? Że ci ludzie byli bardziej świadomi swojego własnego grzechu, prawdziwego stanu niż ktokolwiek z nas. Dlaczego? Dlatego, że byli blisko Boga. Dlatego, że byli blisko Jego światła. Moja świadomość grzechu jest proporcjonalna do mojej bliskości Boga. Warto zapamiętać to zdanie. Dlaczego kilkanaście, może już kilkadziesiąt lat temu za bardzo nie przejmowano się tym, czy w krwi krwiodawców znajduje się wirus HIV, czy go nie ma? Był taki okres, kilkadziesiąt lat do tyłu, że nie badano tych dawców krwi na zawartość wirusa HIV w ich krwi. Dlaczego? Dlaczego tak było? Bo nie zdawano sobie sprawy, jak poważnym, śmiertelnym zagrożeniem są te wirusy dla życia i zdrowia człowieka. Często możemy usłyszeć, słyszę, że nie powinniśmy tak przejmować się, przesadzać z tym grzechem, ponieważ tutaj na ziemi nie będziemy tak święci, jak świętym jest Jezus. Tak to prawda, że tak święci nie będziemy, jak On tutaj na ziemi. Ale jest środek, sposób, dzięki któremu ta trucizna grzechu, ten wirus konkretnego grzechu może być niszczony. Jaką ilość krwi zarażonej wirusem HIV muszę wprowadzić do mojego krwioobiegu, żebym zaczął chorować? 10 kropli, 15 kropli, a może ćwierć litra krwi? Nie ma czegoś takiego jak mały czy duży grzech. Nie ma czegoś takiego jak lekki grzech i ciężki grzech. Może ktoś z nas niedawno załapał przeziębienie, masz paskudne dreszcze, bolą cię stawy, głowa trzeszczy i pęka od bólu. Wszyscy znamy przyczynę tego stanu. To mikroskopijne wirusy, maciupeńkie. Tak małe, że często nie uważamy je za istotne. Mimo tego te małe odrobiny, te maciupeńkie odrobinki potrafią zwalić człowieka z nóg. Jednego dnia jesteś zdrowy jak ryba, kolejnego dnia masz wrażenie, że umierasz. Przyczyna? Nawet jej nie widzisz. Tak mała. I taki wpływ mają w naszym życiu rzeczy, o których wiemy, że są złe. Bóg mówi na to grzech, a my myślimy, tam grzech. Nie przesadzajmy. Może jest to czymś złym, ale jest takie niepozorne, więc nie róbmy tutaj wielkiego halo. To nie ma większego znaczenia, to się po prostu nie liczy. Chcę, byś wiedział, i Bóg chce, żebyś wiedział, że zło jest złem bez względu na jego gabaryty. Zło jest złem, grzech jest grzechem, bez względu na jego gabaryty. I przynosi realne, tragiczne skutki. Tak zwane niewinne grzeszki mogą zniszczyć nasze życie. Tak sobie myślę, że dziwnie nieproporcjonalne są ich skutki, jak na tak drobne, mikroskopijne grzeszki. I trzeba było aż krzyża na Golgocie, by usunąć konsekwencje tych małych, niewinnych grzeszków. Nie może być i nie ma czegoś takiego jak mały grzech, ponieważ nie ma małego Boga, w którego wierzę, który istnieje, wobec którego grzeszę. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest 1 Jana, 1 rozdział, 7 werset, druga część tego wersetu. Ale kiedy to się dzieje? W jaki sposób to następuje? 9 werset zawiera odpowiedź. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. Grzechy tak naprawdę popełniamy w takich trzech płaszczyznach, w trzech relacjach. Możemy podzielić grzechy na takie trzy kategorie. Pierwsza to grzech popełniony przeze mnie wobec Boga. Druga kategoria, w której popełniam grzechy, to grzech popełniony przeze mnie wobec drugiego człowieka. Jest trzecia kategoria, to jest grzech popełniony przeze mnie wobec pewnej zbiorowości społeczności. Ważna rzecz. Każdy grzech, niezależnie na której z tych płaszczyzn występuje, jest grzechem wobec Boga. Gdy pożyczyłeś od kogoś rower i go uszkodziłeś, to nie tylko uszkodziłeś ten sam rower, ale dokonałeś pewnej szkody właścicielowi. I dopóki chrześcijanin, czyli ty i ja, patrzymy na swoje codzienne grzechy jako na mglistą taką całość, dopóty nie zrobimy żadnego kroku, aby się rozprawić z nimi tak, jak chce Bóg, by to się stało. Musimy, jest to konieczność, rozpatrywać nasze przewinienia każde z osobna. I umieć i chcieć nazwać każde z nich po imieniu i na ile jest to możliwe zobaczyć, do której z płaszczyzn on należy, w której kategorii on występuje. W tej między mną a Bogiem, w tej między mną a drugim człowiekiem, czy między mną a pewną grupą ludzi. Gdy idziesz do lekarza, to polega to na tym, że informujesz, że jesteś chory, przedstawiasz się przyczynem, panie doktorze, i on pyta, a co panu jest, co panu dolega? Panie doktorze, jestem chory. I on na podstawie takiego twojego stwierdzenia wypisuje ci lekarstwa, tak? Bo ty przyszedłeś i powiedziałeś, panie doktorze, jestem chory, źle się czuję. Tak to się dzieje? Może myślisz, no stawiając takie pytania, traktujesz nas trochę jak dzieci, ponieważ wiemy, że tu chodzi o to, żeby zlokalizować miejsce bólu, odkryć tego, co wywołuje. Dlatego dobry lekarz zadaje ci mnóstwo pytań. abym mógł postawić właściwą diagnozę i dzięki temu wdrożyć właściwe leczenie. Naprawdę nie leczy się tym samym lekarstwem grzybicy paznokci i źrenicy oka. Naprawdę. Ale jakoś tak tracimy tę zdolność logicznego myślenia, gdy przychodzimy do Boga ze swoimi grzechami. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że jestem grzesznikiem. Ty wiesz, że tacy jesteśmy. Boże, Ty wiesz, że tutaj na ziemi nie będziemy tacy jak Twój Syn. Wyznanie grzechów nie jest informowanie Boga o tym, że jesteś grzeszny. Myślisz, że On o tym nie wie? Czym jest więc wyznanie? Dosłownie to słowo oznacza, w grece brzmi homologein, to znaczy przyznać się, wypowiedzieć się tak samo, zgodzić się, uznać. Młody chłopak, młoda dziewczyna i pewnego dnia on wyznaje jej miłość, tak? Co to znaczy? Przyznaje się do tego uczucia. Co to znaczy wyznać grzech? To znaczy przyznać się do niego. Przyznanie jest drogą do przebaczenia. Bez przyznania się nie ma przebaczenia. Wyobraź sobie sytuację, że masz 12-letniego chłopca i gdzieś tam przyniosłeś jakąś gotówkę, tam było, nie wiem, 2000 zł. I przeliczasz te pieniądze po południu, patrzysz, że jest tylko 1900 zł, nie ma 2000. No i przeszukałeś, czy gdzieś nie upadło jakiś tam jeden banknot, nic takiego się nie stało i był tylko twój 12-letni chłopak w chałupie. No i zaczynasz z nim rozmawiać. No on mówi, no tato, ty wiesz, że dzieci robią różne rzeczy. Wiesz, że ja jestem niedoskonały. Chyba się nie spodziewasz, że ja będę taki sam jak Jezus, jak miał 12 lat, nie? Jakby ci takim tekstem w tej sytuacji pojechał, a wcześniej zabrał te 100 zł, to co byś o nim myślał? Że niezły manipulant, nie? Polityk. Rośnie na polityka. Dosłownie to słowo znaczy przyznać się, wypowiedzieć się tak samo, zgodzić się, uznać. Wyznać, przyznać się do grzechu, to zgodzić się z Duchem Świętym, że dana sprawa, dana rzecz w moim życiu jest rzeczywiście grzechem, tak jak On mnie o tym przekonuje. Wyznać grzechy to wypowiedzieć się tak samo, przyznać się, że sprawa, którą wskazuje Duch Święty, jest grzechem. Duch Święty to Święty Duch i On dotyka zawsze konkretnych spraw w moim życiu. Nie jakiegoś oderwanego od życia pojęcia ogólnego grzechu. Ta sprawa mojej grzeszności w ogóle została rozwiązana w dniu, w którym się nawróciłem. Innymi słowy, biblijne wyznanie grzechów polega na zgodzeniu się lub na przyznaniu słuszności głosowi Bożemu, kiedy mówi mi, że dany czyn jest wyrazem nieposłuszeństwa, buntu z mojej strony i dlatego jest grzechem, dlatego jest zły. Ja się z tym zgadzam. To wyklucza takie wyznawanie grzechów typu: Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Nie możemy mieć złudzeń, że tego typu wyznanie jest biblijnym wyznaniem i że cokolwiek się stanie i zmieni w naszym życiu pod wpływem takiego wyznania. Wyznać grzech według apostoła Jana znaczy wymienić każdy grzech z osobna i jeden po drugim, przyznając słuszność Duchowi Świętemu, który doprowadził nas do przekonania, że dany czyn, akt dokonany przez nas rzeczywiście był zły i grzeszny. Moje i Twoje grzechy nie tworzą jednej jakiejś mglistej, niewyraźnej, niedookreślonej całości, ale składają się z poszczególnych aktów nieposłuszeństwa, buntu, niewierności. I tak też mamy je wyznawać. Jest to możliwe, kiedy? Gdy jestem przed Bogiem, pozwalając Duchowi Świętemu, by badał mnie, przekonał o mojej winie i wskazał te rzeczy, które chcę, bym wyznał, które składają się na mój grzech. I kiedy przyznajemy się do nich Bogu we wspomniany wyżej sposób, uznając swoją winę, przyznając rację Duchowi Świętemu, Jemu rację, a nie sobie, w tej sprawie, gdy uzna swoją winę, mamy wielkie zapewnienie z Bożej strony, że krew Jezusa je zmarze i oczyści. Druga kategoria, druga płaszczyzna tych grzechów, jeśli chodzi o grzech popełniony w stosunku do bliźniego, w takiej sytuacji wyznanie mojego grzechu jedynie Bogu jest niewystarczające. Jeżeli zgrzeszyłem przeciwko mojemu bratu albo mojej siostrze i wyznaję to zło z całą świadomością, że to jest zły czyn Panu Bogu, to jest to niewystarczające. Oczywiście trzeba mu to wyznać, ale to nie wystarczy. Pan Jezus powiedział, jeśli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź, pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Nie wolno nam tego pominąć. I w świetle tej wypowiedzi Jezusa widać wyraźnie, że jeśli nie przyznajemy się do winy temu człowiekowi, w stosunku do którego zawiniłem, jeśli oczywiście ten człowiek jest w moim zasięgu, to nie mogę się spodziewać ścisłej społeczności, łączności z Bogiem ani z tym bliźnim. Jest to niemożliwe. Trzecia kategoria grzechów. Grzechy popełnione przeciwko społeczności, rodzinie, zborowi, pewnej grupie. Są znane wielu ludziom. Co wtedy począć? Biblia mówi, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, abyście doznali, odzyskali zdrowie. Czasami bywa tak, że grzechy, które popełniamy, przynoszą ogólne zgorszenie, rozrywają jedność we wspólnocie, rodzinie, w kościele. W takiej sytuacji, w takim wypadku muszę starać się uzyskać przebaczenie od wspólnoty, od rodziny, od kościoła. W pierwszym kościele, jak ludzie byli na przykład umoczeni w czarnoksięstwo, to Biblia powiada o tym, jak ci ludzie przynosili te rzeczy do publicznego miejsca i palili. Bo to, co robili, dotykało nie tylko ich życia, ale pewnej wspólnoty. Pamiętacie, co się stało z Ananiaszem i Safirą? To, co zrobili, dotknęło wspólnoty kościoła. I dlatego na takiej płaszczyźnie Pan Bóg to załatwił. Jest bardzo ważne, abyśmy właściwie podchodzili do sprawy wyznawania win. Kiedy wyznaję grzechy w sposób, jaki Pismo Święte mi o tym mówi, to dopiero w ten czas mogę oczekiwać, że spełni się w stosunku do nas ta obietnica, która mówi, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Bóg nie tylko przebacza nasze winy, ale tu jest tekst powiada, że oczyszcza od nieprawości, a przez to daje możliwość chodzenia w światłości relacji z Panem Bogiem. Żadne głębokie przebudzenie nigdy nie wydarzyło się bez wyznania grzechów, bez wyznania win. Dziś jako chrześcijanie dużo częściej ogłaszamy, uwielbiamy, wyznajemy, proklamujemy, prosimy, ale bardzo mało wyznajemy grzechów. Zrób eksperyment i posłuchaj modlitw swoich i ludzi we wspólnocie. Zobacz, jak często wyznają grzechy. Wydaje się, że jesteśmy w środowisku świętych ludzi. Grzech jest jak ziarno. Gdy go przykrywasz, to go uprawiasz. Grzech jest jak ziarno. Gdy go przykrywasz, to go uprawiasz. Dlatego nie przykrywaj, nie chowaj grzechu, jeśli chcesz być od niego wolny. Jedno z praw Starego Testamentu, które mówiło o zachowaniu, o właściwym traktowaniu osoby, która była chora, jeśli chodzi szczególnie o jakieś takie rzeczy, które się działy na skórze, to jest opisana tam cała procedura, że trzeba było czyścić, myć te szaty, a potem je rozwiesić na słońcu. Wiesz dlaczego? Bo światło zabijało. Ciągle to robi. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg się zaczął rozprawiać z tymi rzeczami, które niszczą twoje życie, to musisz je doprowadzić do światła. Boże światło się z tym rozprawi. Ale nie możesz tego ukrywać. Możesz zapytać, czy wyznanie grzechu, ujawnienie go, przyznanie się do niego nie zniszczy mojej społeczności z ludźmi. Nie. Wiesz dlaczego? Bo tej społeczności już nie masz. Poprzez grzech. Wyznanie przywróci tę zniszczoną społeczność. Tak jak odrobina kurzu zakłóca pracę zegarka, tak najdrobniejszy pyłek, który dostanie się do naszego oka, sprawia, że dobrze nie widzisz, oko cierpi, Tak samo mała odrobina grzechu, która jest w sercu, uszkodzi, zniszczy właściwe nastawienie twojego serca do Boga i do drugiego człowieka. Dlatego skorzystaj z Bożej drogi. Przyznanie się jest drogą do przebaczenia. Izajasz powiada, oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. A jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. To nie z tej strony problem. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. Wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Jeszcze jeden fragment, już czytany. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzech i oczyści od wszelkiej nieprawości. Ale jak uważnie wsłuchasz się i przeczytasz ten tekst, ono zaczyna się od takiego małego słówka, zdanie warunkowe tak się rozpoczyna. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, już wiemy, co znaczy wyznać. Jeżeli przyznaję się Duchowi Świętemu, mówię, ty masz rację w tym, co mi pokazujesz, o tym, co zrobiłem, o tym, jak pomyślałem, jak kogoś potraktowałem. Masz rację, to jest złe. Przyznaję się do tego. To ja zrobiłem. Jeśli wyznajemy, jeżeli przyznajemy się do grzechów swoich, jest dalej napisane, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Co to znaczy, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy? O kim możemy powiedzieć i mówimy, że jest wierny i sprawiedliwy? Między innymi o kimś, kto zawsze stoi za tym, co mówi. To jest ktoś wierny, prawda? Nawet jak złoży przysięgę na własną szkodę, do czegoś się zobowiąże, to z tego się nie wycofa. To jest wierny. Czy wierzysz, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy? To znaczy, czy wierzysz w to, że On stoi za tym, co mówi? Że jak obiecuję, to mogę iść w to jak w dym. Że tego nic nie zmieni. Czy wierzysz, że taki Bóg jest? Jeżeli tak, On jest wierny i sprawiedliwy i mówi tak, odpuszczę grzechy i oczyszczę od wszelkiej nieprawości. Wierzysz, że On jest wierny, żeby to zrobić, co obiecuje? Od czego to zależy, czy to zrobi, czy tego nie zrobi? Od początku tego zdania. Jeśli przyznajesz się do tego, co Duch Święty pokazuje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści i oczyści od wszelkiej nieprawości. Jest gotów to robić. Pamiętam, opowiadano mi, że w czasach takiego Bożego, gdzieś możemy to nazwać przebudzenia, gdzieś tam, to były lata temu, gdzieś tam na Śląsku, w górach, Pan Bóg pewnym ludziom dawał takie rozeznanie w ich duchu, że przychodzili ludzie, na których była wieczerza pańska i oni przystępują do tej wieczerzy, a ten prowadzący brat mówi, ty tu raz przystępujesz do wieczerzy, a w drodze to się kłóciłeś ze swoją żoną, tak? I wiecie, jaki był efekt? Część ludzi się bała przychodzić do kościoła. Ale nie o to chodzi Panu Bogu. Pan Bóg chce nas leczyć. Chce nas uwalniać. Grzech zniewala. Grzech niszczy relacje. Dlatego Bóg nie chce, żebyś go przykrywał, żebym go przykrywał, ale żebym się do niego przyznał, jeżeli chcę zmiany. On jest gotów to czynić. Dzisiaj wieczerza, do której będziemy przystępowali, nam mocno o tym przypomina. W liście do Koryntian jest napisane, że wiele osób tam w Koryncie przystępowało w niewłaściwy sposób. Nie rozróżniając, nie osądzając siebie. I był efekt. Sporo tych ludzi szybciej umarło niż powinni. Był zły stan ich ciał. Nie mówię, że każdy stan chorobowy zależy od tego, ale dużo od tego zależy. Co robimy z grzechem i z tym, co Pan Bóg objawia nam o nim. Odsłonisz to przed Bogiem? Przed Jego świętością? Wyznasz? Przyznasz się do tego, by Jego krew cię od tego oczyściła? Czy to schowasz? I będzie tak, jak było. Kolejny kompromis, kolejna porażka. Kolejna zatoczona pętla w tym samym miejscu. Uczyń, by to słowo przyniosło ci wolność. Amen.